I teraz usłyszeliśmy ten dżingiel, bo będziemy rozmawiać na temat encykliki świętego Jana Pawła II. Profesor Grzegorz Łęcicki, teolog, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej UKSW, jest gościem Poranka Wnet, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jakby ktoś nie wiedział, dzień dobry panie profesorze.
Witam pana, witam państwa.
4 marca 1979 roku ukazała się pierwsza encyklika Ojca Świętego, Redemptor Hominis. Pamięta pan ten dzień, pamięta pan tę encyklikę?
Tak, znakomicie. Bym powiedział, to był, myśmy czekali na taki manifest naszego papieża, naszego Polaka, rodaka. Akurat ja wtedy byłem na pierwszym roku studiów teologicznych i natychmiast, jak się ta encyklika ukazała, to jeden z naszych wykładowców, nieżyjący już ksiądz profesor Józef Dołęga, miał z nami zajęcia z antropologii filozoficznej i kiedy ta encyklika bardzo szybko była dostępna w Polsce, to prosił, żebyśmy przygotowali analizę tej encykliki. Każdy miał sobie wybrać ileś punktów i później to zreferować. To, co odczytał, to, co jest nowego, to, co widzimy. I tak sobie właśnie wczoraj, otrzymawszy od państwa zaproszenie, to sobie przypominałem tamte chwile. No niby to nie było tak dawno, 41 lat temu, ale to mi wszystko stoi przed oczyma. To jest wszystko żywe.
I który punkt należał do
mój
pana?
Mój był 10.
Czyli?
To był punkt bardzo ciekawy, dlatego że to jest taka synteza pokazująca tak naprawdę w sposób bardzo katechizmowy podstawowe orędzie chrześcijańskie. To znaczy to, że Pan Jezus jest Zbawicielem człowieka. W ogóle w tej encyklice, proszę zwrócić uwagę, sam tytuł Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka, nie odkupiciel ludzkości, odkupiciel kościoła, wspólnoty, co oczywiście jest prawdą, ale Ojciec Święty zwraca uwagę na taką relację bardzo indywidualną, personalistyczną. I mnie się to bardzo spodobało, dlatego że też bym chciał na to zwrócić uwagę i to zaakcentować. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w serialu Kolumbowie jest taka scena, kiedy jeden z żołnierzy zostaje odcięty przez Niemców na cmentarzu, koledzy go odbijają i wtedy jeden z bohaterów i książki, i serialu, Zygmunt, patrząc na krucyfiks cmentarny, mówi: Chryste, ty mówisz, że zginąłeś dla całej ludzkości, my giniemy dla jednego kumpla. A tutaj właśnie w tej encyklice Ojciec Święty wyraźnie pokazuje, że Pan Jezus by przyszedł właśnie nawet dla jednej osoby. I to jest piękne, to jest takie podstawowe jakby przesłanie także dla współczesnego człowieka, bo my tak jesteśmy nastawieni na taką wspólnotowość, globalizację i tak dalej. Traktujemy czasem chrześcijaństwo jako tylko system wartości, bardzo szlachetnych przykazań, mniej lub bardziej życiowych, teraz kontestowanych. Natomiast Ojciec Święty przypomina stale jedną rzecz, że chrześcijaństwo to jest relacja wobec żywego Zbawiciela, wobec Jezusa Chrystusa. I to jest clue orędzia i Ewangelii.
To jest ta encyklika, którą Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II przywiózł z Polski, która jest takim programem pontyfikatu.
Zdecydowanie powiedziałbym, że to jest taka konstytucja czy manifest pontyfikatu. Jest pewną syntezą, tam nie są wszystkie tematy rozwinięte, natomiast te tematy później pojawią się w nauczaniu Ojca Świętego w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 79 roku w czerwcu. Także ta encyklika jest także swoistym wstępem do nauczania, które później Ojciec Święty rozwinie. Jeżeli ktoś w dzisiejszej modzie, że tak powiem, takiej doszukiwania się wątków ekologicznych w nauczaniu Kościoła, to takie mam wrażenie, że troszkę zapomina, że właśnie w tej encyklice Ojciec Święty pokazuje, jaka powinna być relacja człowieka wobec świata jako dobra stworzonego przez Pana Boga. I to jest nic nowego właściwie. To no, teraz się odkrywa jakby i zwraca na to uwagę, ale Ojciec Święty to mówił 41 lat temu.
O zagrożeniach dla ekologii i dla środowiska jest w tym, ale też jest dużo na temat niesprawiedliwego podziału dóbr na świecie. To znaczy, że są obok bardzo bogatych, żyją bardzo biedni i że refleksja nad tym zjawiskiem powinna cywilizacji towarzyszyć, żeby ona się harmonijnie rozwijała.
I Ojciec Święty tutaj miał proroczą wizję. Niestety jakby ten głos jest wołaniem na puszczy, dlatego że te różnice się pogłębiają. Czasem czytamy gdzieś na jakichś stronach internetowych albo w gazetach o tych dysproporcjach, że coraz mniejsza grupa bogatych ludzi dysponuje majątkiem całego świata, natomiast my, biedni, szarzy, wyrobnicy, gdzieś tam jesteśmy na końcu, żyjemy mniej lub bardziej cywilizowanie, ale nie możemy się równać z naszymi dochodami, z adekwatnością naszego wysiłku pracy wobec tego, co mają ci, którzy pomnażają i w ciągu, nie wiem, minuty, godziny i tak dalej, tam te tysiące dolarów im przybywają na kontach. I niech by tak było, tylko że dawniej Kościół uczył władców i ludzi bogatych dzielenia się i mówił o tym, że człowieku, nie zabierzesz tego ze sobą na tamten świat. Mówiąc tak bardzo prostacko, trumna nie ma kieszeni, ostatnia koszula nie ma kieszeni. I wobec tego podziel się, bądź hojny. Proszę zobaczyć, że ci święci królowie czy politycy, którzy starali się taką wizję realizować, są do dzisiaj wspominani. W dzisiejszych czasach jakoś nam trudno takie dostrzec postaci.
To jest prawda, chociaż tych ludzi, którzy żyją, myślą o tym, że należy się dzielić, na szczęście jeszcze jest sporo.
Tak, Bogu dzięki. No to właśnie widzimy te wszystkie akcje charytatywne i dzieła charytatywne, jakie Kościół nieustannie podejmuje, bo jest wrażliwy i wie, że zarabia na wieczność. I to jest takie, powiedziałbym, tylko że to wie pan, no z drugiej strony też jest taka stara prawda. Biedny zrozumie biednego i się prędzej podzieli niż ten bogaty. Natomiast rzeczywiście tutaj chodzi o ludzką duchowość. Ja też spotykałem ludzi bardzo bogatych, którzy przeżyli bardzo głębokie nawrócenia i nagle dostrzegli, że po pierwsze pieniądze czy bogactwo szczęścia nie daje, a z drugiej strony to, co Pan Jezus powiedział, a co święty Paweł zapisał, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Akurat teraz mamy Wielki Post, więc przypominamy, że od dawna Kościół wśród uczynków miłosierdzia Wielkiego Postu zalecał jałmużnę.
To zadanie, które sobie stawiamy, tworząc ten cykl i to idąc w drogę ze świętym Janem Pawłem II, to taka próba odpowiedzenia na pytanie właściwie, co dziś w nas jest i co na przykład pan profesor uważa, że za takie słowa, takie zdarzenie, taki moment tego pontyfikatu, który ma realny wpływ na dzisiejszą Rzeczpospolitą albo na świat.
No właśnie, z tym jest problem. Ja myślę, że przede wszystkim nawet ta kontestacja osoby i nauczania Jana Pawła II to troszkę jest analogia do ewangelicznego sformułowania, to jest znak, któremu sprzeciwiać się będą. To znaczy Ojciec Święty swoją postawą, swoim nauczaniem, swoją świętością, swoją gorliwością jako papież, to jednak jest ponad 100 pielgrzymek zagranicznych, 300 pielgrzymek w samych Włoszech, no ta pracowitość nieprawdopodobna zupełnie, ale może ten ostatni też element, czyli umieranie na oczach świata, przywrócenie śmierci jako aktu, który pokazuje godność człowieka. To było wstrząsające, niewątpliwie. To nawet ludzi oddalonych od Kościoła, czy niewierzących, to jednak to był moment niezwykle poruszający. Też warto o tym
tylko
pamiętać.
Tylko dla nas, ale ci studenci, którzy przychodzą na pierwszy rok do pana profesora, tego nie pamiętają. To nie jest ich przeżycie.
To prawda. W tej chwili możemy Ojca Świętego poznawać przede wszystkim poprzez pryzmat jego nauczania, czyli lekturę jego encyklik, jego adhortacji, jego listów apostolskich, świadectwa i wspomnienia. I to jest ogromna spuścizna, wielkie dziedzictwo. Właśnie dla młodych ludzi Ojciec Święty Jan Paweł II to już jest postać bardzo historyczna, a nawet w tempie dzisiejszego świata niezwykle odległa. I teraz to przypominanie osoby Ojca Świętego umiejętne jest niezwykle ważne.
Ale jak przypominać?
Nauczać, świadczyć o tym, co widzieliśmy. Myślę też, że w przekazach medialnych jeden z najlepszych chyba filmów, to nie chodzi mi o filmy fabularne, które są taką opowieścią o Janie Pawle II, ale taki film dokumentalny Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego Pielgrzym najlepiej według mnie oddawał atmosferę pierwszej pielgrzymki, bo pokazywał złożoność duchowości zarówno narodu, indywidualnych osób, jak i papieża. I ten film, ja uważam, że no, należy do takiego kanonu, który człowiek powinien zobaczyć i przeżyć, bo wobec tego filmu nie da się przejść obojętnie. To nie jest kronika filmowa. To jest film, który przekazuje duchowość, emocje, oddziaływuje bardzo mocno. Uważam, że powinien być przypominany.
Ale teraz żyjemy w epoce prostego, obrazkowego przekazu. Tak się trafia do młodych ludzi.
Jak najbardziej. Wobec tego można z nauczania papieskiego i troszkę boleję, że czegoś takiego nie ma, ale my mamy taki wzór w Kościele, zaraz do tego nawiążę, a mianowicie kiedyś ksiądz Peszkowski, żeby pokazać światu, jak genialnym prymasem jest kardynał Wyszyński, to stwierdził, że oczywiście nikt nie przeczyta długich homilii prymasa, tylko trzeba wybrać tak zwane złote myśli, czyli pojedyncze zdania. I zrobił z tego taką książeczkę Kromka Chleba, to było bardzo popularne, tłumaczone na wiele języków, no to potem zrobił druga Kromka Chleba, a potem były dłuższe fragmenty, powiedzmy akapit, i z tego zrobił bochen chleba. Ja mam wrażenie, że powinniśmy i zachęcamy do tego wydawnictwa katolickie zrobić taką antologię właśnie złotych myśli Jana Pawła II o kapłaństwie, małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie, polityce, życiu i o innych tematach, które jeszcze Ojciec Święty podejmował, na przykład o mediach. I wobec tego to po prostu jest w tym w kontekście obecnej komunikacji jak najbardziej do przyjęcia.
I do zrobienia. Jedni mówią, czas to pieniądz, a ja powiadam, czas to miłość.
Kardynał Wyszyński.
Tak powiedział kardynał Wyszyński. Rzeczywiście taką myśl, czy taki aforyzm łatwo zapamiętać i łatwo wiedzieć, co on znaczy.
Zdecydowanie tak. Także to jest możliwe. To jest możliwe.
Taką próbę też będziemy podejmować, panie profesorze, pewno w sprawach i encyklik, i kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeżeli będzie pan przyjmował nasze zaproszenie. Będziemy się spotykać tutaj w studio na 5. piętrze w budynku Pasty.
Oby tak było.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Profesor Grzegorz Łęcicki był gościem Poranka Wnet, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zegarze godzina 8:59. I z niecierpliwością na pewno państwo czekali na głos redaktora Jana Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A miało mnie nie być. Dzisiaj jest czwartek, o tej porze miałem być na konferencji na wielkiej sali wypełnionej mnóstwem ludzi. No niestety konferencja została odwołana. To jest konferencja, która miała mieć miejsce w Bonn, a Bonn znajduje się w centrum niemieckiej epidemii wirusa korona. Nie wiem, dlaczego mówi się koronawirus, mnie to nie przechodzi przez gardło, to coś takiego jak szyberdach, też nie lubię tego słowa, no ale okej, każdy ma swoje upodobania. Pierwszy niepolityczny temat o sprawach polskich w niemieckich mediach to jest artykuł w bońskim General Anzeiger, to jest gazeta wychodząca w Bonn i w zasadzie czytana tylko w Bonn, o pacjencie, który zachorował na wirus korona, jadąc autobusem z Nadrenii Północnej do Polski. Osoba ta pisze: General Anzeiger brała udział w jednej z imprez karnawałowych. No oczywiście karnawał w Nadrenii to jest coś takiego, co można porównać jedynie z karnawałem w Wenecji, a ci, którzy mają większe poczucie humoru i bardziej szaloną wyobraźnię, z karnawałem w Rio de Janeiro. Oczywiście podczas karnawału w Nadrenii ludzie nie myją rąk 5 razy dziennie, nie unikają pocałunków, nie unikają podawania rąk, nie unikają przebywania w tłumie. No i to oczywiście odpowiada na pytanie, dlaczego właśnie Nadrenia Północna, a nie inne jakieś landy w Niemczech, są głównym ośrodkiem tej choroby. Jaka to jest choroba? Czy to jest coś strasznego? Czy to jest porównywalne z tą Hiszpanką, która miała miejsce po I wojnie światowej, która tyle milionów ofiar miała za sobą? No trzeźwi eksperci mówią, nie dajcie się zwariować. Ja oczywiście powołuję się tu na tych ekspertów, to nie jest moja opinia, nie chcę, broń Boże, zachęcić Państwa do tego, żeby właśnie chodzić do kina, do teatru, w tej chwili bawić się w dyskotekach, no bo przecież jest okres Wielkiego Postu, to jest chyba pierwszy w dziejach Europy od wielu, wielu lat, w którym rzeczywiście dyskoteki nie są przepełnione. Więc tutaj właśnie mamy ten wirus na względzie i to, że ludzie się go jednak boją, aczkolwiek śmiertelność z powodu tego wirusa wcale nie jest znowu aż tak wielka. W Niemczech mamy w tej chwili 262 chorych, aczkolwiek trudno jest powiedzieć, bo niektórzy z nich już wychodzą. Są to ozdrowieńcy. Nie jest to wielka liczba, no niecałych 300 osób nie uważa się jednak w normalnych warunkach za jakąś epidemię. Zwykła grypa ma o wiele większy zasięg. Więc powstają pytania, dlaczego, skąd się wzięło, dlaczego akurat ten wirus korona, dlaczego to o nim się mówi w tej chwili. Są też tacy, którzy mówią, no tak, no, mówi się o tym wirusie korona w Europie dlatego, żeby przykryć inną sprawę, a mianowicie sprawę inwazji z Turcji na Grecję, inwazji osadników, jak się powinno nazywać uchodźców, o których się tak często zapomina. No tutaj oczywiście są różnego rodzaju zdjęcia w mediach tych młodych, wysportowanych ludzi, przeważnie 19-21 lat. No komentarze zostawiam Państwu, nie będę tego komentował, bo i tak wiem, jaką łatkę dostanę, bo tę łatkę już mam od dawna, ale mnie to wcale specjalnie nie przeszkadza. A więc wirus korona w Niemczech, wirus korona już jest w Polsce. Ci ludzie, którzy jechali z osobą, która mieszka w Lubuskim w autokarze, są poddani kwarantannie. Kwarantanna wynosi 2 tygodnie. Zakłada się, że powinno w tym czasie okazać się, że wirus ten się ujawnia w formie, manifestuje chorobą czy też nie. No to się oczywiście okaże. Również rodzina tego pana została poddana kwarantannie w Niemczech. Również osoby, które jechały tym autokarem i wysiadały na poszczególnych przystankach, a jednak od Bonn do granicy z Polską, to jest droga dość długa. Również są poddani kwarantannie. Nie są znane przypadki, czy ktoś z nich by zachorował, więc nie można tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć, że jest to słuszna i rozsądna decyzja, wymagająca oczywiście olbrzymiego nakładu logistyki. No bo musimy sobie wyobrazić, jedzie sobie ten autokar, ludzie wsiadają i wysiadają, znamy to dobrze. I coraz więcej ludzi z personelu medycznego choruje. No dawniej mówiono, że lekarze nie chorują. Znałem wielu lekarzy, którzy po prostu mówili, co, widział pan kiedyś jakąś bakterię? No dobrze, żarty na bok, jednak tego typu epidemia jest rzeczą bardzo, bardzo poważną. Wywołuje duże skutki gospodarcze. Na przykład bardzo denerwujące są wiadomości. Mówi się w Niemczech, że niektóre lekarstwa mogą do nas dotrzeć znowu z opóźnieniem, bo większość tych wszystkich surowców do produkcji lekarstw jest produkowanych w Chinach, a Chiny również zachowują dla siebie coraz większe rezerwy z uwagi na potrzebę leczenia własnych mieszkańców. To samo dotyczy Indii. Również Indie są głównym eksporterem lekarstw do Niemiec. Globalizacja jednak zatoczyła bardzo szerokie kręgi i okazuje z całą ostrością bolesne miejsca w sytuacji, kiedy ta globalizacja nagle ulega pewnego rodzaju deglobalizacji z powodu chociażby takiej epidemii, jak epidemia wirusa korona. A więc może dojść do tego, obawy istnieją w Niemczech, że może zabraknąć określonych lekarstw na bazie paracetamolu, a więc jeżeli uważa się to lekarstwo za najbardziej ważne i potrzebne w obliczu tej epidemii, to nie jest to groźna epidemia, można by mniemać, no ale bez paracetamolu epidemia może okazać się bardzo, bardzo groźna. No eksperci mówią, to jeden pewien cytowany przeze mnie już raz ekspert z Frankfurtu nad Menem powiedział, że nie jest to poważna infekcja, no, a jego śmiertelność tej infekcji też nie jest zbyt wielka. No, nie bardzo to jest ciekawe dla tego, kto właśnie znajduje się w stanie krytycznym. To trzeba też na to brać uwagę. No, w każdym razie wiosna z wirusem korona to jest bardzo niewdzięczny temat medialny w tym roku.
A panika w sklepach w Niemczech jest?
Jeżeli chodzi o moją okolicę, bo oczywiście udałem się na rekonesans, to tej paniki nie widać, ale otrzymuję zdjęcia od moich przyjaciół i znajomych z Bonn, gdzie są po prostu nagie haki i wymiecione półki. To jest, ktoś złośliwie powiedział, no tak, tam mieszka bardzo dużo Polaków i to przypomina oczywiście im okres stanu wojennego, więc starają się wynieść ze sklepu, co się da. No tego bym tak nie traktował. Nie, Niemcy się boją. Jest niemieckie słowo roku, nazywa się Angst, czyli strach. Niemcy obawiają się. Niemcy mają domy, w tych domach mają piwnice, w piwnicach mają wielkie chłodziarki, do tych chłodziarek wrzucają coś, na tak, że mogą wytrzymać półroczne oblężenie. I również jeżeli chodzi o środki takie jak na przykład, to stwierdziłem, że tego nie ma zarówno w polskim Zgorzelce, jak i w niemieckim. Środki higieny osobistej tego typu, jak na przykład odkażające, tych w aptekach i w drogeriach w każdym razie wczoraj zabrakło.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Bogatko prosto z niemieckiego Zgorzelca opowiadał o tym, co dzieje się w Niemczech. Dziękuję bardzo za rozmowę. A w Wilnie jest Agata Antoniewicz. Za chwilę Studio Wilno. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry. Jesteśmy, tak? Słychać mnie, Pawle?
Słychać.
Dzień dobry.
Słychać, Agato, widać i słychać, że jest tak piękny dzień w Wilnie, że masz ochotę śpiewać.
Nie tylko śpiewać, ale i mruczeć sobie pod nosem i podrygiwać, podskakiwać, oczywiście po porannej gimnastyce. Jest świetny nastrój, mamy super towarzystwo w Studio Wilno, dużo śmiechu na twarzy u naszych gości, no i pozdrawiamy serdecznie z samego serca Wilno.
I za chwilę Studio Wilno, na zegarze godzina 9:11.